To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o 9 maja w Moskwie, o wielkiej defiladzie, która chyba nie będzie taka wielka.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam najserdeczniej w naszym podcaście. Moim Państwa gościem jest zapewne Państwu doskonale znany Wacław Radziwinowicz, były korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie, wyrzucony stamtąd przez reżim Putina, nasz wybitny ekspert od spraw rosyjskich i nie tylko. Witaj, Wacku.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, cóż dziś, w Dzień Zwycięstwa, wydarzy się na Placu Czerwonym. Jak to będzie wyglądało, co pokaże Putin i czy świat się podniesie po tym?
Bardzo ostrożnie wypowiadam się na temat tego, co zrobi Władimir Putin, nawet za 5 minut, bo nawet nie wiem, chyba stopień zwariowania tego człowieka jest tak wysoki, że nawet doświadczeni psychiatrzy nie są chyba w stanie przewidzieć jego kolejnego ruchu. Bardzo logiczne wydawałoby mi się taki ruch, że on wstępując na trybunę przed mauzoleum Lenina i witając zgromadzone tam wojska i różne techniczne zabawki do zabijania ludzi, raptem ni stąd ni zowąd wyciągnie atomową walizeczkę i pokaże: patrzcie, tutaj mamy czerwony guzik, ja go właśnie naciskam, bo to by rzeczywiście nie było sprzeczne z logiką tego, co on do tej pory w ostatnim czasie robił. No mam nadzieję, że jednak tak daleko się nie zapędzi. Nie sądzę również, ale to już tylko nie sądzę, to jest moje osobiste przekonanie, mogę to uzasadnić, że ogłosi wojnę w tym momencie lub mobilizację. To, czego się świat tak bardzo dzisiaj obawia i tyle się o tym mówi. Co byśmy nie powiedzieli o Putinie, to on ma doskonałe wyczucie odczuć uczuć swojego narodu. A akurat 9 maja, Dzień Zwycięstwa, fundament mitu założycielskiego putinowskiej Rosji i tak dalej, to jest najgorszy moment na to, żeby powiedzieć Rosjanom, że nie tylko obchodzimy rocznicę wojny, ale rozpoczynamy oficjalnie nową wojnę, i ja wam każę iść do koszar. On się do tego oczywiście może posunąć zgodnie ze swoją kłopotami mentalnymi, ale byłoby to absolutnie sprzeczne z tym, co by chciał usłyszeć akurat tego dnia naród rosyjski. Więc ja bym się raczej spodziewał jakiegoś bardzo ostrego komunikatu z jego strony, skierowanego przede wszystkim przeciwko wrogowi zachodniemu, bo przecież tak to się przedstawia w Rosji, że Rosjanie walczą w Ukrainie, nie z Ukrainą i nie z Ukraińcami, tylko z Amerykanami i siłami zła, ale posunąć się do takiego militarnego gestu i w taką rocznicę zakończenia wojny ogłosić mobilizację czy wojnę, no byłoby to dziwne jednak.
To teraz troszkę oderwimy się od wojny w Ukrainie, do tego wrócimy za chwileczkę, ale opowiedzmy, jak w ogóle wyglądają takie defilady. No, jako korespondent, mieszkaniec Moskwy, uczestniczyłeś nie w jednej. Opowiedz, co się dzieje na placu i co się dzieje wokół placu, jak Moskwa żyje tym.
Na szczęście nie uczestniczyłem, tylko obserwowałem. W ogóle to musimy sobie zdać sprawę z tego, że publiczne życie w Rosji przebiega zgodnie z takim kalendarzem liturgicznym. Jest państwowa liturgia, zgodnie z którą prezydent raz do roku ma orędzie do parlamentu. To jest wielkie wydarzenie. W tym roku tego nie ma. Widocznie nie bardzo ma co powiedzieć. Raz do roku daje wielką konferencję, czy spotyka się z narodem przez telewizję. I naród się zbiera w różnych miejscach i załatwia z prezydentem różne sprawy, a on naród i poszczególnych obywateli obdarowuje, a to wodociągiem, a to sukienką, a to kuracją przeciwko nowotworowi i tak dalej. Raz do roku jest wielka konferencja dla dziennikarzy, gdzie się zbiera ponad 1000 dziennikarzy i wszyscy robią z siebie małpy, żeby zwrócić uwagę Putina na siebie. Ale kulminacją roku liturgicznego Rosji jest 9 maja. Bezsprzecznie. I to nie jest tylko 9 maja, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest tak wielka rzecz i wymaga tak wielkiej i precyzyjnie przygotowanej oprawy, że na poligonie Wałabino pod Moskwą zbudowali specjalnie Plac Czerwony. To znaczy, nie ma tam Kremla i nie ma tam GUM-u z drugiej strony, ale jest dokładnie co do kamyczka z czarnego granitu zbudowana płaszczyzna Placu Czerwonego. I na tej płaszczyźnie już od lutego chłopcy, no ale też i dziewczęta, maszerują w karobkach, czyli takich czworobokach, i przemarsz krokiem defiladowym, ze sztandarami i ze wszystkim. Do tego się włącza masa pojazdów wojskowych i to jest po prostu ogromna operacja, w której bierze udział co najmniej 10 tysięcy ludzi. Ogromna operacja wojskowa i to bardzo dużo kosztuje, bardzo długo trwa, tak żeby to wszystko przeszło bez...
Każdy gest jest przedpisany tych żołnierzy.
To jest wszystko wyliczone, jak się patrzy, jak rozprowadzają tych żołnierzy z chorągiewkami, którzy wyznaczają, w jakim miejscu to mają robić maszerujący oddział. To jest po prostu spektakl baletowy. Jest stała oprawa muzyczna, są te wszystkie kroki powtarzane, do perfekcji opanowane i tak dalej. No to musi po prostu być coś pięknego, coś wielkiego, mocnego. No i poza tym, że w tym Ałabino szlifują ten bruk, niby kremlowski, a jest też to, że ćwiczą lotnicy samoloty, bo to jest niezwykle trudna operacja, bo jeżeli się chce w jeden szereg połączyć wolno lecące śmigłowce, w tym ciężkie transportowe, myśliwce i ciężkie samoloty bombowe czy tankowce powietrzne, no to jest pornie trudno. One się zlatują z różnych miejsc w europejskich częściach Rosji i jakoś się to wszystko musi synchronizować i przy okazji też nie pospadać na głowy ludziom. Lecą na bardzo niskim pułapie. To jest też niebezpieczne. Ja mieszkałem akurat pod tym torem powietrznym, gdzie oni lecieli na wysokości, nie wiem, może 200, może 300 metrów i cały czas tylko myślałem, co się stanie, jak to wielkie bydle spadnie mi na głowę. Znaczy to już bym właściwie nie mógł, nie powinienem bym myśleć, co będzie dalej. Do tego jest jeszcze flotylla samolotów, które czuwają pod Moskwą na wypadek niepogody, bo jak jest niepogoda, no to wtedy one lecą w powietrze i rozpylają różne rzeczy po to, żeby chmury, które idą nad Moskwę, wypłakały się przed Moskwą. Więc gdzieś tam w różnych rejonach zwalają działkowiczo na głowę ogromną ulewę, ale niebo nad Moskwą ma być czyste. To się nie zawsze udaje, bo jeżeli się pogoda uwzięła, no to nawet ta flotylla nic nie może. No w każdym razie, no to jest po prostu, nie wiem, Boże Narodzenie, nie wiem, połączone z 3 maja. No. I jeszcze do tego do potęgi. To jest 9 maja dla Rosjan.
A jak obywatele to święto obchodzą?
Pamiętam jeszcze taki czas, kiedy ci, którzy rzeczywiście uczestniczyli w wojnie, prawdziwi weterani, jeszcze byli na chodzie i całkiem żwawi i całkiem rozsądnie myślący. To był koniec lat 90. i wtedy nie było parad wojskowych. Jeżeli były przy Jelcynie parady, to były przemarsze tylko piechurów, ale nie było takiej demonstracji siły i techniki. To nie miało takiego wielkiego znaczenia. Natomiast weterani zbierali się pod Teatrem Wielkim w Moskwie, spotykali się ze swoimi kolegami, ze swoich formacji jeszcze frontowych i to było bardzo smutne. To były bardzo smutne wspomnienia, pełne głębokiej refleksji o wojnie, tak naprawdę. Oni to widzieli, oni widzieli, z czym to się je. Dołączałem się do nich i czułem się wyróżniony, kiedy mi proponowali, że 100 gram z nimi wypić. To było wyróżnienie, jakaś oznaka szacunku. Ale to było głębokie doświadczenie po prostu tego, że to coś było strasznego, o czym zapomnieć nie można, ale powtórzyć przede wszystkim, powtórzyć nie można.
Bo wojna dla Rosjan to była tragedia, tak? Miliony ludzi zginęły także w wyniku niekompetencji szafowania ludzkim życiem przez rosyjskich dowódców, przez Stalina.
No, słuchaj, oni jeszcze nawet nie mają odwagi policzyć, ilu zginęło. Może 27, może ponad 40 milionów ludzi. Ta wojna pochłonęła. To było coś strasznego. To był niezwykle ciężki wysiłek całego narodu i powinno to raz na zawsze oduczyć wojowania. No. Ale niestety, oni odeszli. Jest ich bardzo niewielu, są bardzo, bardzo starzy i w kiepskiej formie i oni już w ogóle tam nic nie znaczą. Poza tym, że się ich jak mumie, jak kukły sadza obok Putina na trybunie honorowej. Natomiast wrócił duch wojny. No przecież samochody okleja się różnymi takimi na Berlin, takimi hasłami, jak jedzie ktoś samochodem typu Mercedes czy inny niemiecki wehikuł, no to na nim się pisze zdobycz wojenna, albo bardzo lubią takie hasło, mój dziadek, no powiedzmy to w ten sposób, miał seksualną przygodę z żoną Hitlera, no i tego typu rzeczy przyjęte są jako rzecz śmieszna i jednocześnie groźna i symbolizują to, że znowu jesteśmy potęgą, możemy się odegrać i bardzo popularnym hasłem jest hasło wywieszane i pisane na samochodach, możemy powtórzyć. Czyli możemy powtórzyć wejście do Berlina, do zachodniej Europy. Jesteśmy potęgą, jesteśmy świetni. No w tym roku to będzie zastąpione i zastępowane jest literami Z czy V, czyli tymi symbolami, które noszą na sobie pojazdy wojskowe rosyjskie w Ukrainie. Więc to niestety się robi święto odwetu, święto wojny. Nie pamięci o wojnie, o stratach, o zabitych, ale o tym, że jesteśmy mocni, wszyscy się nas boją.
Tak, rozumiem, że do Moskwian jeszcze nie dotarła prawda o wojnie na Ukrainie, nie dotarła prawda dotycząca strat armii rosyjskiej i zbrodni popełnianych przez nią, więc...
Ona przenika, to trochę nawet widać w wynikach badań socjologicznych. Ja się upieram przy tym, że wierzyć to należy temu, co robi ośrodek Lewady, zresztą wyklęty, uznany przez władzę za agenta zagranicy. I oni rejestrują jednak spadek poparcia dla wojny, niewielki, bo w ciągu miesiąca gdzieś około 8%. Natomiast zainteresowanie wojną wyraźnie spada. Ludzie są znudzeni, czy może lepiej powiedzieć zmęczeni tą propagandą, która cały czas bije w ten sam bęben, powtarza te same hasła i godzinami, i rozwlekle, i to może tracić. Natomiast w Rosji było takie podejście, że młodzi ludzie nie chcą iść do wojska. Natomiast chętnie by poszli na front. I to się powtarzało przez lata w różnych badaniach socjologicznych. I dzisiaj jest, jeżeli są Rosjanie pytani, czy należałoby ogłosić mobilizację powszechną, to większość odpowiada tak, należałoby ją ogłosić. Ale kiedy pada kolejne pytanie, czy chciałbyś, żeby twój brat, ojciec, nie wiem, syn trafił na front w Ukrainie, to prawie do zera spada liczba odpowiadających na tak. Więc coś dociera, ale to święto jest nie po to, żeby docierało, tylko żeby przesłonić tę świadomość, że jest wojna, że są straty. I jeszcze jest jedna ważna rzecz w tej liturgii 9 maja, bo poza tym, że jest parada, a zresztą parada czy defilada jest nie tylko w Moskwie, jest we wszystkich dużych miastach, bo każdy chce mieć czołg na swojej ulicy, ale jest coś, co się robi coraz bardziej masowe, tak zwany marsz nieśmiertelnego pułku. A więc ludzie wychodzą na ulicę i maszerują przez miasto. W Moskwie to są miliony ludzi z portretami swoich przodków, którzy brali udział w II wojnie światowej. I to jest bardzo powszechne. Tego się nie da porównać, bo to jest po prostu pokazanie, że my jesteśmy... ale wszyscy bez podziałów, że my jesteśmy wszyscy razem i maszerujemy tam, gdzie maszerowali nasi przodkowie. To było wymyślone w ogóle na Syberii, w Omsku, jako inicjatywa społeczna. Ludzie to podchwycili, spodobało im się, że biorą udział w tym, nie oglądają parady, tylko sami sobie taką paradę bez udziału władz zrobią. Władze to przechwyciły, zaczęły to na siłę narzucać innym miastom i innym społecznościom, ale to się jednak przerodziło w spontaniczny ruch, bo ludzie chętnie na to idą. I to jest nawet bardziej masowe, no bo na defiladę na Placu Czerwonym to tylko zaproszenia. Plac Czerwony jest zamknięty od wielu dni, bardzo skrupulatnie przeszukiwany i chroniony ze względu na bezpieczeństwo Putina. Natomiast w takim marszu nieśmiertelnego pułku no to bierze udział pół miasta.
Tak myślę sobie, jaką armię Rosja faktycznie posiada, patrząc na to, co... No cały świat zobaczył w Ukrainie, według ukraińskich statystyk, no na pewno przesadzonych, 20 parę tysięcy ludzi zginęło, ponad 1000 czołgów Rosjanie stracili, to są kolosalne ilości i ludzi i sprzętu, ale nawet zakładając, że te straty są o połowę niższe, to i tak one są gigantyczne na sam fakt, że Ukraina się broni po ponad 70 dniach wojny, że i Kijów się ostał i w Donbasie ta ofensywa no jednak... ma bardzo poważne problemy. Ukraińcy wręcz przychodzą do kontrataków. No, co to mówi nam o armii rosyjskiej, której się cały świat kiedyś bał?
Znaczy tak, jest taka zasada. Rosja nigdy nie jest tak silna, jak sama o sobie myśli, ani tak słaba, jak my o niej myślimy. Więc tutaj trzeba jakoś wypośrodkować, co niestety jest bardzo trudne. Rzeczywiście istnieje w Rosji armia od parady, taka, która wychodzi na Plac Czerwony i tam wszystko jedzie, wszystko pięknie wygląda i błyszczy. Na czele z czołgami Armata, które są z piątego pokolenia już czołgów, najlepsze na świecie. Od 7 lat już nimi się Rosja chlubi, a żaden z nich jeszcze do armii nie dotarł, bo one są po prostu nieudane. Za drogie, zbyt skomplikowane, ale na parady się absolutnie udają. A jak wchodzą w Ukrainę, to się okazuje, że jadą jakimiś bojowymi maszynami piechoty jeszcze z lat może i 60., które Ukraińcy pogardliwie nazywają korytami. Także to jest jedna armia, która dzisiaj będzie błyszczeć, ale jest i druga armia, która jest skorodowana, stara i kiepsko dowodzona, kiepsko na tyle, że to mnie w ogóle wstrząsnęło, jak się okazało, że rosyjscy oficerowie posługują się, żeby się zorientować w terenie, starymi, jeszcze opartymi na badaniach terenowych 1942 roku mapami sztabowymi. Ale to jest papier. Nie mają łączności satelitarnej, nie mają geolokacji i takich rzeczy, które no, zupełnie podstawowych dzisiaj.
No nie mają nawet łączności szyfrowanej, bo porozumiewają się zwykłymi chińskimi krótkofalówkami, które można zakłócić, można podsłuchać.
Mnie się podobało potknięcie telewizji kremlowskiej Rosja 1, która pokazała scenkę z frontu. Tam siedział oficer obok operatora drona i ten dron pokazywał z góry pozycje ukraińskie i oni się domyślali, czy to jest technika wojskowa, a może kombajn, a może traktor w takim miejscu, a to może jest wykop na budowie, a może to jest okop. Oficer, który siedział przy tym, nanosił korektę na mapę na papierze, ale mówił, że po to, żebyśmy się zorientowali w sytuacji, musimy tam posłać rozwiedkę. A więc oddział, który w boju ogniem dopiero rozpozna, z czym mamy do czynienia. Czy to jest traktor, czy to jest czołg, czy to jest budowa, czy to jest okop. No to oni nie powinni pokazywać, bo to jest wstyd na cały świat. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo mi się bardzo nie podoba taki nastrój, oj, już zwyciężają, zwycięstwo jest pewne, myślę o Ukrainie, wspieranej przez Zachód. Ale to nie jest takie proste, bo jakby nie patrzeć, to Rosja ma ogromne możliwości mobilizacyjne. Może powołać i pewnie będzie powoływać miliony ludzi do armii i słać ich na front, niewyszkolonych i tak dalej, ale to zrobić może. Po drugie, przemysł zbrojeniowy rosyjski jest ogromny i oni będą klepać te bomby, będą klepać samoloty i będą walczyć po to, żeby zagłodzić Ukrainę, zniszczyć ją kompletnie i żeby ją rzucić na kolana, w ten sposób prowadząc wojnę totalną na wyniszczenie. Także to wszystko nie tak proste. Natomiast mnie zastanawia jeszcze coś innego. I to jest rzecz nowa w ogóle w historii. Ponieważ żołnierz rosyjski, który zawsze był tą główną siłą uderzeniową i najważniejszym walorem armii Rosji, czy to przy carze, czy tam komunistach, to słynął z tego, że jest niezwykle wytrzymany, bardzo zdeterminowany i niewymagający. Rosja swoje wojny wygrywała dzięki poświęceniu i wysokiemu morale swoich żołnierzy. Opowieści o tym, że zagranotriady strzelały w plecy tym, którzy do ataku nie chcieli iść, one są prawdziwe, ale to nie było powszechne zjawisko. Ci ludzie rzeczywiście swoim wysiłkiem pokonali strasznego wroga w czasie II wojny światowej. Ale teraz tego nie widać. To jest banda obdartusów. Oni są przede wszystkim powoływani z bardzo biednych regionów, gdzie, jak to się w Rosji mówi, nie widzieli w życiu nic bardziej słodkiego niż marchewka. Przez to jest banda drapieżnych obdartusów, którzy mieliby ochotę na wszystkie miłe rzeczy, które może im przynieść wojna, ale na pewno nie na to, żeby poświęceniem, odważnie, z determinacją walczyć. I to jest jakaś zupełnie nowa jakość, świadcząca o tym, że Rosja źle, to znaczy niezgodnie ze swoimi celami, wychowuje swoje młode pokolenie.
No tak, ale czy to tłumaczy ta banda obdartusów te wszystkie zbrodnie, jakich armia rosyjska dopuściła się na Ukrainie? Bo słyszałem takie opinie, że no przecież to dzicz jest. Są ci sami mieszkańcy najbardziej właśnie zacofanych regionów Rosji, którzy no na Ukrainie, nawet tej wschodniej, wiejskiej, tak, z problemami rozwojowymi jednak, no, czują się jak w zupełnie innym świecie i wariują, i wtedy dochodzi do tych koszmarnych sytuacji, że są mordowani cywile, gwałcone są kobiety, ale czy to wystarczy, by tą zbrodniczość po prostu jakoś opisać sobie, zrozumieć wręcz?
Nie, to nie wystarczy, bo my sobie z tego sprawy nie zdajemy, ale no ty, Bartku, jako człowiek, który głęboko i bardzo wnikliwie zajmujesz się Niemcami, możesz zrozumieć to, że społeczeństwo rosyjskie ma poczucie krzywdy, że też zapadło, tak jak Niemcy w 20-30 latach zapadli na syndrom weimarski, krzywdę, którą świat zrobił ich krajowi, odbierając ziemię, narzucając kontrybucje, no i tak dalej, to co doprowadziło Hitlera do władzy. W Rosji jest też takie poczucie, że Związek Radziecki runął, ich ojczyzna i ta potęga runęła, ponieważ był spisek międzynarodowy, byli zdrajcy, nóż w plecy został wbity Związkowi Radzieckiemu. Coś takiego jest powszechnym zupełnie przekonaniem w Rosji. To rodzi oczywiście nienawiść. Mało tego, że rodzi nienawiść do obcych, to co się dzieje w Rosji od lat 30 już, ogromny podział społeczny, gdzie jest mnóstwo miliarderów, a jeszcze więcej milionerów i beznadziejnie głęboka nędza prowincji, to budzi złość, zawiść, nienawiść również. I jak taki chłopak z jakiegoś tam Muchostrańska trafi do Buczy, która jest no czymś takim jak Konstancin pod Warszawą, a więc całkiem porządnym, zamożnym miasteczkiem przy stolicy, no to on widzi tych burżujów, których trzeba karać. On, jeżeli by się z bronią w ręku znalazł w bezbronnej rublowce pod Moskwą, to by się tym samym kierował, tą nienawiścią, że oni mają, a ja nie mam. To jest niezwykle silne w Rosji. To się u nich nazywa bardzo tak zwodniczo poczucie sprawiedliwości, które polega na tym, sprawiedliwość polega na tym, jak Bułhakow pisał, wszystko odebrać i wszystko podzielić. I ci ludzie się kierują czymś takim. To też jest ważne. Że to jest nienawiść do wroga zewnętrznego, który skrzywdził mój kraj, że to jest nienawiść do bogatych i poczucie krzywdy, że ja jestem biedny, a mój kraj został w ten sposób zdradzony i zniszczony. A więc my go w ten sposób odbudowujemy.
Ale to poczucie krzywdy, ta nienawiść, to nie wystarcza, żeby złamać opór Ukrainy, który jednak jest...
Nie, nie, nie. To wręcz odwleka od tego, gdyby oni się zajmowali nie grabieniem i takimi parszywymi rzeczami, no to może byłaby większa dyscyplina, no bo czym innym kieruje się żołnierz, który musi po prostu walczyć, a czym innym taki, który może sobie lodówkę ukraść.
Tak, kończąc naszą dyskusję o dniu zwycięstwa w Rosji, o tym, co się dzieje na Ukrainie, chyba zgodzisz się ze mną, że nie mamy żadnej tutaj sensownej, racjonalnej projekcji, jak i kiedy ten konflikt się może skończyć, ale ja mam takie wrażenie, że Putin będzie realizował swój plan w tempie takim, jakim będzie mógł. Jeżeli nie mógł zająć Ukrainy w ciągu 3 dni, jeżeli nie mógł zająć w ciągu 3 tygodni, to będzie robił to w ciągu 3 miesięcy, czy nawet 3 lat i jest w stanie poświęcić wszystko, co ma, by ten cel zrealizować, by postawić na swoim. I to jest coś, co mnie przeraża.
Ja nie wiem, kiedy się może skończyć ten konflikt i czym. Natomiast jestem przekonany, że w przekonaniu z kolei ludzi z Kremla Rosja nie może przegrać. Jakby to nie wyglądało, Rosja nie może przegrać tej wojnie. Finał tej wojny mógłby być mniej więcej dobry tylko w takim przypadku, że Rosja poniosłaby zdecydowaną klęskę militarną na stepach Ukrainy, a jednocześnie w głowie Putina zrodziłoby się podejrzenie, że jeżeli on wyda rozkaz do ataku jądrowego, no to ten rozkaz nie będzie wykonany. To są 2 warunki, żeby ta wojna się skończyła czymś logicznym i dobrym dla świata. A tak to jest wybór. Albo Rosja nie przegrywa, albo wszyscy przegramy i wszyscy zostaniemy ofiarą ogromnego konfliktu. Tak to wygląda w głowach rosyjskich, dowódców rosyjskich.
Proszę Państwa, nagrywaliśmy tę rozmowę w piątek 6 maja, emitujemy ją w poniedziałek 9 maja. Nie wiemy, co zdarzy się w weekend. Wacław Radziwinowicz, nasz gość, zostawił nas z chłodem przebiegającym po plecach. Tak to niestety wygląda. Wacku, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne podcasty. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.